Czytałem z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz wstąpił z równiny Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead, aż po Dan, całą ziemię Neftalego, ziemię Efraima i Manasesa, całą krainę Judy, aż po Morze Zachodnie. Negeb, okręg doliny koło Jerycha, miasta Palm, aż do Soaru. Rzekł Pan do niego: oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: dam go twemu potomstwu. Dam ci go zobaczyć własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz. Tam w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pana, i pochowano go w dolinie krainy Moabu, naprzeciw Bet Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień. W chwili śmierci miał Mojżesz 120 lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły. Synowie Izraela opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez 30 dni. Potem skończyły się dni żałoby po Mojżeszu. Jozue, syn Nuna, pełen był ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na jego ręce. Słuchali go synowie Izraela i czynili, jak im rozkazał Pan przez Mojżesza. Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz, a nierówny we wszystkich znakach i cudach, które polecił mu Pan czynić w ziemi egipskiej wobec Faraona, wszystkich sług jego i całego jego kraju. Ani równy mocą ręki i całą wielką grozą, jaką wywołał Mojżesz na oczach całego Izraela. Oto słowo Boże.
Mamy trzy epoki zbawienia. Epokę Ojca, epokę Syna i epokę Ducha Świętego. I chciałem Was zapytać, kto jest wiodącą postacią w epoce Boga Ojca? Kto jest wiodącą postacią w epoce Syna? I kto jest wiodącą postacią w epoce Ducha Świętego? Jeszcze tak, kto w Starym Testamencie był obrazem Boga Ojca? Abraham. Abraham, klasyczny model Boga Ojca. Złożył, nie miał dzieci. Przez to był modelem Boga Ojca, jego bólu, że z powodu grzechu pierworodnego nie ma dzieci. Tyle narodów, a on nie ma dzieci. Wszystkie te dzieci są martwe. Bóg Ojciec nie może im przekazać swojej natury. Abraham był bogaty, ale nie miał dziedzica. Komu ja to wszystko dam, całe moje bogactwo? I Bóg Ojciec dopiero swoje bogactwo, czyli swoją najgłębszą naturę, ojcostwo, jako niebo, dać nam siebie dopiero w Jezusie Chrystusie. Obrazem epoki Syna, zapowiedzią epoki Syna jest właśnie Mojżesz, zapowiedzią epoki Syna, czego dokona Jezus Chrystus na tym świecie, schodząc na ten świat. Mówię to ze względu na to ostatnie zdanie, że nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, bo on poznał Boga twarzą w twarz. On dokonał w sferze zewnętrznej, widzialnej tego, czego dokona Jezus Chrystus w sferze duchowej. Jeżeli Jezus Chrystus był barankiem Bożym, który pokonał prawdziwego władcę tego świata, antychrysta, świat demonów, mocy którego byli wszyscy władcy, łącznie z Faraonem, realizując swoją pychę, swoje egoizm, biorąc inne narody w niewolę, by zyskiwać. To Bóg Mojżeszu przez plagi pokonał nie tyle faraona, co demona, zaczął pokonywać demona. I przez wprowadzenie do ziemi obietnicy. Ziemia obietnica jest, obietnicy jest typem nieba, jakby prototypem nieba. Dlatego Mojżesz nie wszedł do ziemi obietnicy. Wszedł poprzez swoją śmierć w życie, w prawdziwą krainę opowiadającą wlekłej noc. Życie Boga prawdziwego, Boga Jahwe. Przez swoją jeszcze musiał złożyć swoje życie w ofierze, w śmierci, a ziemię obiecaną poznał tylko ze wzgórza. Nie miał radości wejścia. Bóg mówi, jeszcze złożysz ofiarę ze swego życia. Będziesz barankiem Bożym, ponieważ to baranek Boży przez swoją śmierć prowadzi rodzinę ludzką, życie Ojca. Wobec tego dałem sobie pytanie, a kto w Starym Testamencie byłby obrazem Ducha Świętego? Ale właściwie Duch Święty kończy epokę Starego Testamentu i zaczyna epokę Nowego Testamentu. Stoi na przełomie poprzez te wszystkie niepłodne niewiasty, a szczególnie poprzez ślub dziewictwa ze strony Marii i Józefa. Daj Boże Mesjasza z mego rodu. Ja Ci składam w ofierze moją bezpłodność, ofiarę z mojej płodności. A Bóg mówi, skoro tak, to Ty bądź. Tą, której się uobecni na zawsze Duch Święty i będzie przygotowywał ludzi do tego, żeby poprzez śmierć wchodzić w prawdziwe życie. To prawdziwe życie jest nieskończonym życiem, ponieważ my przebóstwieni zmartwychwstałym Chrystusie będziemy zanurzeni w nieskończoność. Nieskończoność piękna, to zależy co kto bardzo lubi. Czy muzykę, czy malarstwo, czy pielgrzymki, to będzie w niebie. Pielgrzymować po całej rzeczywistości. Duch Święty zamieszka jako niepokalane poczęcie, jako ten, który będzie w Marii poczynał, rodził ludzkość dla nieba, dla Boga, rodząc Jezusa Chrystusa. Stąd ranga wyjątkowa i śmierci, bo On przyjmuje śmierć baranka Bożego, ostateczną ofiarę składa za to, co wyrabiał Izrael przez grzech przebrania na pustyni. Grzech niezadowolenia. Z jego życia było stale zagrożone, to ukamienują, a tam kamieni było dużo na pustyni. Bóg go bronił, wstępując z stóp obłoku. Czyli przez śmierć należy rozumieć nie karę, jak to mniemają bibliści, tylko należy rozumieć, że w nim Jezus Chrystus tutaj dawał obraz swojej ofiary, że będzie barankiem Bożym, dzięki któremu my będziemy wchodzić w życie Ojca. Żeby zrozumieć wielkość misji Mojżesza, koniecznie zwróćcie uwagę na to, co Duch Święty przez usta Piotra apostoła po dokonaniu pierwszego znaku cudu u bram świątyni jerozolimskiej. Dzieje apostolskie, rozdział 3. Piotr i Jan idą do świątyni o godzinie 15 naszej powiedzie. Chromy od urodzenia, znany od lat całej Jerozolimy i pątnikom, poprosił o jałmużnę. Piotr mówi, nie mam złota ani srebra, ale co mam, to ci daję w imię Jezusa Chrystusa. Wstań i chodź. Nie tylko, że stał, ale poszedł, towarzysząc im do świątyni i zaczął wielbić Boga, szaleć, tańczyć dookoła nich. Piotr się przeraził, że tutaj ludzie zaczęli się gromadzić, bo znali go i zauważyli to. Więc na pewno musiał znaleźć jakieś podwyższenie, zaczął się tłumaczyć. To nie naszą ręką. Bóg dał mu to zdrowie. ręką tego, którego wyście nie tak dawno ukrzyżowali, odrzucili, bo on zmartwychwstał. Prawdopodobnie ten pierwszy znak był dokonany jeszcze w czasie uroczości zesłania Ducha Świętego, byśmy powiedzieli, czyli święta plonów, bo to święto plonów, pięćdziesiątnica, trwała tydzień czasu. Niektórzy od razu wracali po tym święcie plonów, po złożeniu ofiar z plonów. To było ostatnia pielgrzymka, gdzie już wszystko z pól, z sadu było zebrane i z tego przynoszono dziesięcinę. Jezus przyszedł z plonem obiecywanym przez Księgi Święte, swoim Duchem Świętym, z darami Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, narodziny Kościoła. Prawdopodobnie jeszcze wtedy, w czasie tego tygodnia, pierwszy znak uzdrowienia chromego i ci, którzy kiedyś byli świadkami, że podczas Paschy Jezus był Barankiem Bożym, ale nie rozumieli tego. Teraz Piotr jest jako zmuszony przez ten cud do dania pierwszego świadectwa, do pierwszego kazania, pierwszej katechezy. Niezmiennie, że mówiąc, że to zostało dokonane mocą tego, którego się urzucili, a on żyje zmartwychwstały. W dniu Pięćdziesiątnicy też byli było świadkami wylania Ducha Świętego, gdy byli na modlitwie z Maryją w Wieczorniku. Piotr mówi, że spełniła się obietnica dana Mojżeszowi. To, co Mojżesz widział z góry Synaj, gdy otrzymał dwie tablice, na nowo po grzechu Izraela. Powiedział przecież Mojżesz, proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg wasz, spośród braci waszych. Słuchajcie go we wszystkim, co wam powie, a każdy, kto nie słucha jego, tego proroka, zostanie usunięty z ludzi. Zapowiadali te dni także pozostali prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców. Chcę zwrócić uwagę na to, żeby docenić ten cytat w ustach Piotra Apostoła, że pierwszy cytat, jakim popiera Piotr fakt spełnienia obietnicy Mesjasza w Jezusie Chrystusie, to jest Mojżesz. Że Mojżesz widział Jezusa Chrystusa w tych dwóch tablicach w arce i Mojżesz był jakby prototypem. Stąd wielkość Mojżesza w historii zbawienia, że w nim jakby już był i działał Jezus Chrystus. Oczywiście przeczytajcie sobie i zapamiętajcie, żeby wiedzieć, gdzie sięgnąć, kiedy zacytować Księgę Powtórzonego Prawa, z którą się dzisiaj żegnamy, rozdział 18, od wiersza 15. Mówiłem o tym, że Mojżesz spisywał na bieżąco to wszystko, co się działo, co Bóg położył, ale na pewno Mojżesz nie pisał o tym, że umarł. Tak jak w końcówce Księgi Powtórzonego Prawa jest mowa o tym, że Mojżesz umarł. Na pewno nie sięgnął wtedy jeszcze po pisaka i nie pisał, o, umarłem. Tylko to było, te księgi były uzupełniane, dopełniane z perspektywy, tak została podsumowana misja Mojżesza. W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz akcentował największy dar Starego Testamentu, to jest dar przymierza. Bóg powiedział, ja cały Tobie się daję, ja jestem darem. Naturą Ojca jest to, że się daje dzieciom. Naturą Matki jest to, że się daje. Ja się daję, są przymierze. Ale Ty musisz przyjąć. Otwórz się. Stąd będziemy mieli w Ewangeliach całym umysłem, całym sercem, ze wszystkich swoich. Wszystko otwórz na mnie. Ty jesteś jakby żarówka, ale ta żarówka nie świeci. Dopiero jak prąd wpłynie, ty Ty jesteś dzieckiem Bożym, ale w Ciebie musi wpłynąć obecność Ducha Bożego. Dopiero wtedy jesteś człowiekiem, bo inaczej wpłynie inny duch i jesteś takim złego kształtem zwierzęciem. Małpką na przykład, gorylem. Jak ważne jest, żeby Chrystus zmartwychwstały był stałym mieszkańcem naszego człowieczeństwa. Nami się zdaje już żarówki, jeżeli prąd nie wpłynie z elektrowni. Nami się zda nasze człowieczeństwo i zdolności i kwalifikacje nawet, jeżeli nie wpłynie Chrystus zmartwychwstały, Jego Duch Święty nas nie posiądzie. Więc żegnając się z Mojżeszem, z Księgą Powtórnego Prawa, bo już tak autor lekcjonarza szybko prowadzi, że już kończy o misji Jozuego. Inna rzecz, którą trzeba zapamiętać, ona się bardzo przydaje później przy Apokalipsie, przy interpretacji Ewangelii Mateusza. Do tej księgi niczego nie dodawaj, niczego od niej nie ujmuj. Dlatego ja marzę o nowym wydaniu Pisma Świętego, gdzie byłyby rzeczy pewne ważne, bym powiedział, złotą czcionką wydrukowane. Niczego nie dodawaj, niczego nie ujmuj. Dlaczego? Dlatego, że właśnie kiedy już nie stało Mojżesza, kiedy Jezus przyszedł na ten świat jako obiecany nowy Mojżesz, okazuje się, że te dwie tablice były oplecione w 613 wolno i niewolno. Że taktyka szatana polegała na tym, że utopił dwa drzewa życia w ogromnej ilości drzew. Bo szatan nie zwalcza. Na przykład byśmy mieli wspaniałą jabłę i gruszę, to nie podetnie to tego nocą. Tylko on dookoła nasadzi tyle krzaków, tyle chaszczy, różnych drzew, że już nie będziemy wiedzieli, które nam dał Bóg. I tak wykańcza dzisiaj Kościół i kapłan. Już nie wiemy do końca, co jest tak naprawdę ważne, że ważne jest przymierze, nowe przymierze. I przypomnę ten dowcip z czasów Wielka, jak budowano, wykańczano Boże Centralne w Warszawie. Fakt autentyczny, bo sprzątano Boże Dwóch z gruzu. Gierek miał noc bezsenną, bo jutro rano miał witać delegację z demoludu z różnych państw, pierwszych sekretarzy i chciał pochwalić się nowym dworcem. Poprosił, żeby go zawieźli, czy już jak to się prezentuje. Ale tam resztki gruzu wyłożono. Jakiś cwaniak warszawski zauważył, że chyba Gierek tam z balkonu obserwuje to wszystko. Sam raz on na dole pracował, więc zaczął z tymi taczkami latać, ale podlatywał do kupy gruzu i tak raz rzucił troszeczkę gruzu i wyrzucił i znowu aż towarzysz Jerek zwrócił na niego uwagę, zszedł do niego i mówi: towarzyszu, a co wy tak z tymi taczkami biegacie? A on mu nadal powiedział: towarzyszu, ja bardzo przepraszam, ale takie tempo nam narzucili, że nawet ładować się bardzo. Tak diabeł wykańcza nas sama. Coraz to nowa inicjatywa, coraz to nowa inicjatywa. I my mamy w głowie 100 pomysłów dla Pana Jezusa. Dlatego wam mówię ciągle, nie to, co ja dla Boga, tylko co Bóg dla was. Amen.
Błogosławiony Bóg, co daje życie. Z radością osławcie wszystkie ziemie Boga. Opiewajcie chwałę Jego imienia. Cześć Mu wspaniałą oddajcie. Powiedzcie Bogu, jak zadziwiające są Twe dzieła. Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi. Błogosławcie Boga naszemu Bogu i rozgłaszajcie Jego chwałę. Przyjdźcie i słuchajcie wszyscy, którzy boicie się Boga. Opowiem, co uczynił mój duch. Do Niego wołałem moimi ustami. Chwaliłem Go moim językiem.
Alleluja, alleluja, alleluja.
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, Nam zaś przekazał słowo jednania.
Nam znam słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Ewangelia z piątku z dnia dzisiejszego. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę. Zadali Mu pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. Jezus odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i rzekł, dlatego puści człowiek ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek tego nie rozdziela. Odparli mu. Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im, przez wzgląd na zatwardziały serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać swoje żony. Lecz od początku tak nie było. A powiada wam, kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. Kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekł uczniowie, jeżeli tak sprawa się ma człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Lecz on im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy złonamatni tak się urodzili. Są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, a są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni, ale kto może pojąć, niech pojmuje. Oto słowo Pańskie. Oczywiście wielokrotnie już czytałem w waszym szczupłym gronie i interpretowałem po każdej Ewangelii synoptycznej. Tym się kończy. Ta perykopa kończy niejako podróż Jezusa do Jerozolimy. I najważniejsze zdanie w tej perykopie brzmi tak. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Jezus chciał powiedzieć, że każdy związek małżeński to już są drugie zaślubiny i mężczyzny i kobiety. Bo najpierw przez fakt przymierza już zostali zaślubieni na służbę Boga, Ojca, Stwórcy. Już zostali zaślubieni. Przymierze jest porównywane do małżeństwa. Stąd mamy pieśń nad pieśniami. Że w ogóle związek małżeński, nawet w Starym Testamencie, a tu dopiero w Nowym Testamencie, jest związkiem z Bogiem w drugiej osobie. Mężczyzny z kobietą, którą jest jednoczony Bóg. To odwrotnie. Tak było już w Starym Testamencie i przymierze na Synaju, które było dokonane w Mojżeszu. Dlatego wróciłem dzisiaj do Mojżesza. Jest nazywane zaślubinami. Ja, mężczyznę i kobietę, uzdrowiłem do kontynuacji tajemnicy stworzenia i to aż ludzkości, jak gdyby szczytu stworzenia. Dlatego powiedziałem, że poczęcie fizyczne będzie na zasadzie mojej zgody. Potrzebuję takiego człowieka, takiej osoby. Pragnę, byście poczęli do moich zadań, które mam w sercu. Czy mężczyznę, czy kobietę. Nie miało być w tym względzie inicjatywy prywatnej. Tak jak to sobie po dziś dzień ludzie wyobrażają. Szatan wiedział, co jak gdyby wyrwać z rąk Boga, z rąk Jego mądrości, Jego planów. Nie byłoby tyle cierpień dzieci poczętych w nieludzkich warunkach, które muszą później tutaj, żeby stanąć na nogi, przepłynąć ocean cierpienia. I to jest tajemnica grzechu pierworodnego. A jednocześnie powaga sfery tej sfery. Przez przymierze już na Synaju, Bóg Jahwe tak się złączył z mężczyzną, z kobietą, że było to remedium, lekarstwo na to, co się wkradło już w życiu pierwszej pary Adama i Ewy. Plan Boży był taki, żeby ludzie w przymierzu z Bogiem czerpali radość, szczęście, miłość z Boga i z tą miłością, z tym planem Bożym służyli Bogu w ramach małżeństwa swoją płodnością. Ta płodność miała być w Duchu Świętym, w Duchu Bożym. Ten typ zbawienia nie zdał egzaminu, w związku z tym jest tylko zapowiedzią tego uzdolnienia, które przyjdzie w Jezusie Chrystusie w krzyżu i zmartwychwstaniu. W krzyżu i zmartwychwstaniu już przychodzi Duch Święty, cała Trójca Święta do mężczyzny, do niewiasty, do kandydata, do młodzieńca, do dziewczyny. I najpierw przygotowanie do małżeństwa powinno polegać na tym, że pytają się nawzajem, czy już jest zaślubiony w Duchu Świętym, czy w Tobie żyje Trójca Święta. I odwrotnie, czy w Tobie żyje Krzyż Chwalebny, Chrystus Zmartwychwstały. To wszystko. I to powinni głosić, do tego przygotowywać kapłani, przygotowując do sakramentu małżeństwa. No a jak jest, to sami wiecie. Jezus mówi, ja przez krzyż i zmartwychwstanie na nowo was poślubię w chrzcie świętym. A chrzest święty był zapowiedzią krzyża i zmartwychwstania. I trzeba się tak sobie odrodzić, wypełnić Bogiem, mądrością, miłością Bożą, żeby dzieci poczęte były dziećmi, które empirycznie doświadczają w rodzicach obecności Boga, piękna Boża. Mówiliśmy, że Księga Powtórzonego Prawa jest księgą po przymierzu. Niczego nie dodała i niczego nie ujmi, bo to wszystko jest zapowiedzią Jezusa Chrystusa, żeby nie przysłoniło, wasza świętość, gorliwość nie przesłoniła czynów Boga człowieka, którym chce zejść do tego wnętrza. Jezus w tych Ewangeliach synoptycznych mówi, idę do Jerozolimy też po to, by w krzyżu i zmartwychwstaniu zaślubić was i przygotować do zawarcia małżeństwa, napełniając was moim Duchem, Duchem Świętym. Bo inaczej związek małżeński będzie związkiem czworokształtnych zwierząt. Tyle na dzisiaj i tyle na zawsze, na początek epoki Ducha Świętego. Dlatego wracam, za każdym razem to mówię, żebyśmy nie żyli w iluzjach, że wejście w związek małżeński to jest ogromna, ogromna, ogromna i jeszcze raz ogromna odpowiedzialność. Ja idę uzdrowić źródło miłości, głębiny ludzkiego ducha. Zamiast egoizmu, pychy, zmysłowości, tam obecnić miłość oblubieńczą. I w kapłaństwie jest to inaczej, i w małżeństwie jest to inaczej, i w życiu samotnym jest inaczej. Ale zawsze nie ma osób niezaślubionych. Wszyscy żyjemy w małżeństwie, ja także. Ja także rodzę ludzi dla nieba, dla Boga. Czego i wam życzę. Amen.